Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Duchowość i psychologia. Zaprasza Anna Malec.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w audycji Duchowość i psychologia. Przy mikrofonie Anna Malec. Dzisiaj o pasji będzie w naszej audycji, o tym, co Pan Bóg ma wspólnego z pasją, a zapytam o to Stefana Czernieckiego, dziennikarza, podróżnika, autora książek, Dalej od Buenos, Cisza, Czekając na Duida, autora także programu Za Siódmą Górą, który jest emitowany na antenie Telewizji Republika. Witam Cię serdecznie.
Dzień dobry, cześć.
Spotkaliśmy się po raz pierwszy kilka tygodni temu na konferencji, w której opowiadałeś o swoich podróżach, bo to powinnam powiedzieć na początku, że jesteś pasjonatem podróży.
Podobno, tak mówią.
Wiele kilometrów już w swoim podróżniczym plecaku nosisz. Chciałam cię zapytać o to, jak to się w ogóle stało, że zacząłeś podróżować. Twoja pierwsza
Mamy
przygoda.
Czas na antenie, bo to troszkę zajmie. Znaczy, wiesz co, ja mam taką teorię, to mam nadzieję, że taka teoria, która jest zgodna z teologią i z katechizmem Kościoła katolickiego, mianowicie każdy z nas ma w życiu już w momencie narodzin, jak już jesteś w łonie matki, coś takiego właśnie jak powołanie, i to się ściśle jakby wiąże z pasją człowieka. I ja jestem przekonany, naprawdę, mówię to z wielką, wielką wiarą i z wielkim, wielkim przekonaniem, że mamy w życiu tyle okazji, aby tą pasję, aby to nasze powołanie odnaleźć, to się w głowie nie mieści. My wstajemy i mamy tysiące rozmów, my mamy w dzieciństwie kolejne sytuacje, które ktoś nam tam podsuwa tylko po to, abyśmy mieli łatwiej z tą decyzją. Ja miałem takie sytuacje tysiące w życiu. Pamiętam, że jak to poznam, bo to już słyszę pytania słuchaczy, no dobrze, tak ładnie brzmi teoretycznie, ale jak to usłyszę? Co to jest? Drodzy Państwo, to działa na takiej zasadzie, tak mi się wydaje, jak mamy jakąś czynność, najbardziej prozaiczną, typu, nie wiem, czytanie książki, i jest coś takiego miłego na serduszku, tak się coś fajnego rozlewa, tak jest coś takiego, że to trwa sekundę, no może nawet pięć, ale nie dłużej czasami, to moment, taki błysk, i czujesz, że no, to jest to, co bym chciał robić. To jest to, co bym chciała robić. To jest to, co sprawia, że czuję się naprawdę dobrze. I to trwa. A potem odchodzi. I ja miałem takie sytuacje w życiu, naprawdę mówię, tysiące. Jak byłem młodym chłopakiem, chodziłem po różnych tam skałkach, nie skałkach. Pisałem gazetki, bo miałem taką jakąś... Nie wiem, skąd to się wzięło. Po prostu miałem taką tendencję, że chciałem usiąść i coś czytywać, spisywać. Jak graliśmy w piłkę z kolegami na podwórkach czy w lesie, to ja siadałem i pisałem później tego relacje z tych meczów. No, cały czas jakby coś wokół tego pisarstwa, tego dziennikarstwa robiło. Wielki, wielki udział w tym właśnie odkrywaniu pasji, bo tak to trzeba nazwać, miał mój ojciec. Mój tato jest alpinistą. On od dzieciństwa, no to trochę mnie wkurzało, bo mnie od dzieciństwa tak troszeczkę maltretował tą pasją leternictwa. Ja pamiętam, że od dzieciństwa, jak byłem mały już właściwie szkrabem, chodziłem z nim po teatrach i ja strasznie tego nie lubiłem. Naprawdę to dla mnie była katastrofa. Iść po tej Dolinie Chłopskiej tam 8 godzin na ten łączniak. No to było dla mnie, no to jest strasznego, masakra. I pamiętam jak dziś, że no wiadomo, były to wypady całorodzinne, ciocia, wujek, moi siostrzeńcy, bracia czy też dalej. I zawsze na koniec była spinaczka. Tam przy Kirach jest taka skałka do dzisiaj, no i tam można się uczyć spinać. Taka naga skała, powiedzmy sobie, tam ma może jeden wyciąg liny i tam można się, tam są trasy dwójki, trójki, czwórki, piątki, szóstki w skali ternickiej. No i wiadomo, na każdy chciał się popisywać, nie? Starsi robili tam piątki, młodsi robili trójeczki, no a ja byłem takim małym pulpecikiem po prostu. Miałem szersze biodra niż zwykle i no, taki byłem cięższy niż wyższy, tak powiem, łatwiej było mi obejść niż obejść. I pamiętam, że miałem z tego powodu straszne kompleksy, bo wszyscy wokół wchodzili tą ścianę, łoili ją jak chcieli, jedną ręką, drugą ręką, a mój tata, widziałem w jego oczach taką dumę, że jego właśnie jakiś tam, czy też brat ma syna, który tą ścianę właśnie robi w takim czasie, a ja tam po prostu, wiesz, no, ledwo coś odrywałem od tej podłogi, wchodzi do połowy ściany i już wiem, tato, ale ja już nie mogę dalej, ja już nie chcę. I ja, może to było błędne, ale ja miałem takie wrażenie, że, no, że jest pewnego rodzaju z jego strony takie, no, taki zawód, że jego własny
poczułeś,
syn...
Poczułeś, że nie spełniasz oczekiwań.
Tak, pierworodny, starszy jest taki, no kurczę, młodszy robi jak trzeba, jest zwinniejszy, tada, jest takim człowiekiem pająkiem, a ten starszy, no tak nie do końca mu to wszystko wychodzi. No właśnie, minęło kilka lat, ja z tym poczuciu, powiedzmy sobie, troszeczkę nie do końca spełnionego syna, nadziei ojca wyrastałem i to było jakoś, jak miałem 12 lat, nie wiem, 12, 13 lat, pojechaliśmy, pamiętam, na ścianki pod Warszawę z kolei, tam są takie są bunkry, o Janowca bodajże. Ja, no, chcąc udowodnić tacie, że ja jestem taki fajny i taki mężczyzna, jestem oddzielny w ogóle, pomyślałem, że wejdę w bunkier sam. Bunkier był oczywiście bez oświetlenia, była po prostu czarna dziura i tam się po prostu wchodziło. Tata w tym czasie bawił się właśnie we wspinaczkę z kimś innym. No to ja mówię, to ja tu pójdę sam, zaraz wrócę. No i wszedłem tam. No i się okazało, że jak się wchodziło do tego bunkru, to proszę sobie, drodzy słuchacze, wyobrazić, jest taka sytuacja, że mamy czarną pustkę, widzimy tylko światło, którym wchodzimy, a potem jest czarna to, nic nie widać. I teraz wiesz, że jak zrobisz krok dalej, to po prostu, no, jakby wchodzisz zupełnie coś nieznanego. I ja mówię, no, raz kozie śmierć, wchodzę. I zrobię ten krok i tam była dziura. Okazało się, że jak się wchodziło do bunkru, to były schodki w prawo, w lewo, a na wprost po prostu było oberwanie. Był taki stopień mający, ja nie wiem, może 1,5 metra. Ja poleciałem w dół. Całe szczęście, nic mi się nie stało. Czyli no, nie było tego złamania nogi, nic mi się nie stało, nic, że jeszcze nie pokieszowałem sobie żadnej części ciała. No, ale strach był wielki. Ja wylądowałem na jakimś dziwnym podłożu. Nie wiedziałem, czy niżej jest kolejna przepaść. Nie wiedziałem, gdzie ja jestem. Zacząłem się drzeć, niebogłosy. Tato, tato, tam, ja tu jestem.
Czyli chciałeś udowodnić tacie, tak, że jednak potrafisz, i znowu nie wyszło.
Tak. I ja chyba sałamka maksymalna. On przybiegł, zmęczony. W ogóle miał później w to zrozumienia, że mnie pilnował dalej. I ja dopiero wtedy, to był taki przełom, w którym ja zrozumiałem, że ja nie potrzebuję jakby, nie muszę iść tą drogą, którą ktoś mi wyznacza tu z ludzi, nie? Że ja nie
Ile
muszę
ty miałeś
iść,
lat wtedy?
Mówię, to było 13-12 lat, jakoś
no,
tak.
To szybko doszedłeś do takiego wniosku.
Tak, że ja nie, że to nie musi być tak, że ja muszę robić dokładnie to, co by, to, ja jestem, być może tak, że mi się wydawało, że on chce, żebym był tutajnikiem czy tam alpinistą. Ja to wbiłem w głowę, widząc te popisy moich znajomych, braci, czytecznych i tak dalej. I mi się może wydawało, że ja też muszę. Mhm. I ja żyję w takim przekonaniu, że ja muszę też dojść do jakiegoś ideału, który sam sobie wymyśliłem de facto, prawda?
Mhm. I zinterpretowałeś dopiero, jakoś tak, te spojrzenia, tę sytuację,
wszystko
już sobie
nabudowałeś historię. Tak, w historię, otoczkę i miałem już film, nie gotowy. A tak naprawdę, jak teraz widzę z perspektywy czasu, to nie było w ogóle to nie było moje. To było zupełnie, ja się po prostu chciałem jak małpa, która chce się przebać w ciuszki mężczyzny, no i wejść w życie ludzkie. To jest bez sensu, bo się nie odnajdzie w tym życiu. I ja właśnie dopiero po tym czasie zacząłem odkrywać, że ja coś innego mnie zawsze cieszyło. Mnie cieszyło właśnie pójście do lasu, zrobienie sobie szałasu, pójście w góry, ale bez tej spinaczki, pod to pisanie, ja jestem straszną gadułą, więc jak pani słyszy, to ja po prostu cały czas lubiłem o tym, co widziałem, mówić ludziom, przy ogniskach zawsze tam bajerowałem, prawda, gawędowałem, no jakby budowałem wokół tego taką legendę swoją, prawda, nie potrzebowałem tego popisu na ścianie 6+, czy 7+, to nie było moje i powiem ci, że z czasem dopiero zacząłem zauważać, że coś, co mnie kręciło w tym wieku dziecięcym, mogę odnieść do teraźniejszości. Teraz pytanie, jak to zrobić, prawda? No bo fajnie, jak połączyć tą tendencję do pisania, do tego skreślenia tych relacji z meczów na łące pod Augustowem, z tą taką nitką ryzyka pójścia gdzieś dalej, do jakiegoś lasu, do szałasu i z tym gawędziarstwem. No i się okazało, że no to musiałem znowu mieć pomoc z góry, bo sam tego nie odkrył, prawda? No tak się złożyło w moim życiu, że poszedłem na studia geograficzne. Zabrałem pieniądze przez kilka lat, tam pracując w różnych miejscach, ulotki oddawałem, w TEPS-ie pracowałem jako doradca klienta, tam straszne bluzgi miałem na sobie, ale zawsze tak naprawdę, no, ale w każdym razie, no, i miałem się różnych zajęć, tylko po to, aby pojechać kiedyś na taką moją wyprawę życia. I tu się znów kłania mój tata. Tylko tym razem właśnie wyszło idealnie, bo jak ja byłem małym chłopcem, siedziałem na jego kolanach, to często było tak, że on mi, no wiadomo, ojciec alpinista opowiadał o górach, nie? Taki był album ze zdjęciami. No i wiadomo, młody chłopak na kolanach ojca przegląda kolejne strony tej książki. I tam była taka góra, Cerro Torre. To jest taki ząb skalny na południu Argentyny, w Patagonii. No po prostu jakbyś dała dziecku kredkę i powiedziała: dziecko, namaluj mi górę. Co namaluje? Wielki ząb, nie? Takie zęby skalne jak u smoka lawerskiego w Jamie Ustej, prawda? I tego typu góra istnieje naprawdę. Wystarczy wpisać sobie w internecie Sierra Torre przez 2R i cię pokażę taki właśnie ząb skalny. Idealna iglica. Po prostu wiatr ją żłobi jak u dentysty. Po prostu jest piękna ściana. No to jest w ogóle, to się przeczy wszelkim prawom fizyki. I jak ja zobaczyłem tą górę w tym albumie, mówię: tato, ja tam pojadę. Nie, pewnie nie, może 6 lat, może 7, może 8, no jakoś tam około szkoły podstawowej. I on mówi: Staściu, okej, umyj zęby, odrób lekcję i pogadamy o tym za lat naście, prawda? Ja mówię: tato, zobaczysz, ja pojadę tam, nie? No, tato mówi: no to samo, to jest daleko, to jest w ogóle, wiesz, drugi koniec świata, to jest jakby koniec, biegun ziemi dla Polaków. No tato, mówię ci, pojadę. No i minęło tych lat, tam właśnie może naście, może 15, może 16. I ta pasja, którą właśnie tam ktoś mi zasiał, ja wiem, że to było wszystko ładnie z góry sterowane, została przeze mnie jakby popchnięta dalej właśnie, kiedy skończyłem studia. Mówię: no dobra, czas najwyższy to marzenie przez wielkie M pisane spełnić. I pojechałem do Argentyny. Pojechałem właśnie po to, żeby zobaczyć tą górę. I tu kolejna sytuacja, która też jakby, no ktoś powie, przypadek. A one są tylko że są w gramatyce, moim zdaniem, te przypadki, drodzy państwo. I pojechałem do Argentyny i to jest góra, jeszcze kończąc o Cerro Torre, to jest góra, która jest widoczna około 3 dni w ciągu miesiąca. 3 dni w miesiącu ta góra jest widoczna, bo ona ma takie specyficzne warunki meteorologiczne, że przez 28 dni jest w chmurach. Mało kto ma okazję ją zobaczyć. Ja mam troje znajomych, którzy jechali specjalnie tylko po to, cały urlop brali w pracę na 2 tygodnie, jechali Atlantyk, autobusem pod tą górę, tylko po to, aby ją zobaczyć. 3 razy jechali, każdy z nich. I 3 razy mieli ją w mleku, w chmurach. A ja pojechałem pierwszy raz, jak ten głupi młody rzutodziób. Przyjechałem, miałem ją przez 3 dni na po prostu niebieskim niebie, na słońcu. Strażnicy parku mówili: Stefan, gringo, albo jesteś głupi i masz takie szczęście, albo masz wielką wiarę. Bo to jest możliwe, żeby... My to siedzimy w tym słońcu przez całe lata i wiemy, że ona jest znaczna 3-4 razy w tym miesiącu. A ty masz... Przyjechałeś dzisiaj, masz lampę i widzimy, że w prognozie pokaże, że jutro będzie lampa, a nie pojutrze będzie lampa. Więc masz szczęście. Więc ja wiedziałem, że tu jest coś, co jest chyba prawdą.
Pan Bóg ci w ten sposób pokazał, że to jest rzeczywiście jego pomysł.
Że tak? Chyba że tak, że chyba to jest miejsce, w którym ja miałem być i no, zacząłem czytać kolejne rzeczy. No, zacząłem pisać maile do ludzi z tych wyjazdów. Te maile miały często ponad 15 tysięcy znaków, czyli ładne takie długie reportaże pisałem z tych wyjazdów. Się okazało, że ktoś powiedział: Stefan, napisz tę książkę z tych maili. Mówię: co? No, nie będę pisał książek z maili. To w ogóle jakieś byłoby totalnie niepoważne. Mówię ci: sklej te maile, wklej te dialogi i napisz książkę. Słuchaj, no to wyszło. Ja skleiłem te maile, trochę musiałem to przeredagować, te dialogi. Powstała pierwsza książka. I to ruszyło później jak lawina. Jeden wyjazd, drugi, piąty, dziesiąty, kolejne jakieś tam propozycje, potem zaczęły się jakieś dzikie miejsca, plemiona indiańskie, kolejne książki, potem, no, w ogóle sam fakt. Aniu, to, że ja tu siedzę z tobą teraz, w radio, gdzie mówi się piękną dykcją, a ja mam, jaką słyszysz, to, że mam swój program Telewizji Republika. Gdzieś ja naprawdę mówię niewyraźnie, ja to mam, walczę o to, ale mówię szybko, mówię niedbalem, płukam końcówki.
Ale masz pasję w głosie, dlatego ludzie chcą cię słuchać.
I to, że ja, jakby ktoś powiedział mi parę lat temu, że ja będę miał program telewizji, że będę pracował głosem, że będę w radiach o tym mówił, to bym go wyśmiał. No gdzie ja? Ja mogę piórem, ale nie głosem. A Bóg mi: nie, ty będziesz gadał do ludzi właśnie o tym, co zrobiłeś. I to jest w ogóle fenomenalne. Jestem o tym przekonany, że to było wszystko po coś. To jest niesamowita droga i każdy z Państwa ją ma.
Bardzo często słyszałam od różnych mistrzów życia duchowego, czy takich osób, które mówią o tym, jak odkryć swoją pasję w życiu. Zobacz, co jest w twoim sercu wtedy, kiedy byłaś małą dziewczynką, tak, czy kiedy byłaś małym chłopcem, prawda? Dlatego, że wtedy mamy jeszcze takie serca czyste, bardziej otwarte na głos Pana Boga, prawda? Na to, co On chce nam powiedzieć. I rzeczywiście wtedy możemy dostrzec, czego pragnęliśmy, tak naprawdę. I kiedy jesteśmy dorośli, rzeczywiście, jak sobie o tym przypomnimy, to aż się serce, prawda, zaczyna ruszać w środku i zapala tą pasją, którą mamy.
No, gdzieś byłoby, Bóg byłby strasznym, przepraszam za wrażenie, no, chcę powiedzieć słowo draniem, ale to można ostro zabrzmi, no byłby strasznie niedobrym ojcem, gdyby nam dał życie i mówi: no dobra, to teraz teraz, nie, tutaj... No masz talenty, no i rób tam coś z nimi, nie? No to byłby nie fair, bo my jesteśmy naprawdę małymi ludzikami, które są trochę bezradni w tym świecie. I gdyby on nam nie pomagał, daje nam wolność, nie? To jest niesamowite, mamy wolność, możemy wybierać. Ale on nam daje tyle okazji do tego, aby tą pasję poznać, to się w głowie nie mieści. Jestem przekonany, że każdy z Państwa, kto tu słucha tą audycję, miał w życiu tych okazji tysiące, a będzie jeszcze 2000 i 5 albo 10 tysięcy okazji, żeby tą pasję rozpoznać. Ja po moich wykładach o pasji często mam takie później maile właśnie, że Stefan, kurczę, ty, ja miałem takie coś przez całe życie, ja tego nie widziałem. I ja mówię, no widzisz, co, może warto tym pójść. Kolega, który pracował w banku, a teraz jest DJ-em. Mówi, że zawsze go strasznie trzymało granie muzyki i płyty. I on teraz, słuchaj, aż nawrócił bardzo niedawno, mówi, Stefan, ja muszę teraz mieć płyty oryginalne. Wszystkie wywaliłem. Ty, daj mi jakieś płyty, bo nie mam czym grać. Ale ja czuję, że to jest to. Porzucił pracę w banku, gdzie miał pieniądze jak trzeba, miał etat, miał wszystko ułożone. Nie, on to ma gdzieś. On to rzuca i idzie za pasją. I jestem głęboko przekonany, że to jest to. A myślę, że to jest to, bo widać było w jego oczach pasję. To Pan Bóg mówi, stary, to ty się o chleb nie martw. To będzie okej. Okay.
Ale zobacz, że ciągle jeszcze jest takie myślenie często w nas, że pasja od Pana Boga to musi być coś bardzo pobożnego, prawda? Że jak to jest coś, co nie ma pozornie nic wspólnego z wiarą, no to to na pewno nie jest od Pana Boga.
No tak, jest taka historia ojca Błaszkiewicza, który słyszałem jego wykład właśnie na temat tego, jest taki amerykański prawnik, który pracował bodajże w FBI, no w jakiejś tam organizacji śledczej, takiej no słynnej, prawda, że dawno, że sława, pieniądze i w ogóle kobiety, wszystko mógł pewnie mieć w tym wszystkim, w tej pracy. On tam był jakimś naczelnikiem oddziału. I on stwierdził, że on chciałby robić gry planszowe. Mhm. Czujesz akcję? Pan w garniturze, który chodzi za przestępcami, ma pół Ameryki pod sobą, on chce robić gry planszowe. I on któregoś dnia, on się pan pomodlił i on to wszystko rzucił w pioruny, tą całą swoją pracę i stworzył grę, która musi działać w sercu od dzieciństwa. Nie pamiętam szczegółów, jakąś tam grę miał, którą od dzieciństwa chciał stworzyć. Ta gra po pierwszym roku sprzedaży osiągnęła taki poziom, że jego byli pracownicy z FBI i tam oddziałów śledczych robili kontrolę u niego, bo byli przekonani, że to jest pranie pieniędzy brudnych. To jest niemożliwe, że aby ktoś miał takie pieniądze z gry planszowej. Czujesz akcję? Także, no, jakby to, co mówisz z tymi bożymi jakby pasjami, że to musi być coś, że musimy być albo siostrą zakonną, albo księdzem, bo inaczej nie ma mowy. No, wiesz, no sorry, albo katechistą, nie? W kościele, czy w szkole. No,
albo możemy mieć pasję do układania kwiatów w przełtarzu.
Tak, w przełtarzu. Ty, bo tak. Przecież nie gdzie indziej, nie? No nie, to bez jaj. No, jak to mówicie, no, jest życie świeckie, czy duchowe i ja myślę, że to jest piękne, jak jest harmonia między tym. Także, nie bawmy się w takie mówienie, że po prostu, że pasja to musi być tylko i wyłącznie właśnie bycie w kimś w kościele. Oczywiście fajnie, kiedy ta pasja ma jakieś takie odniesienie do wiary, prawda? No bo to jakby bez tego nie pójdziemy dalej. No wiadomo, jak ktoś robi coś dla siebie, to szybko ugasi się. No jakby to mnie kiedyś nauczyła koleżanka w mojej wspólnocie. Powiedziała, Stefan, jak ty nie będziesz miał miłości w tym, co robisz, to wiesz co, to się schowaj. Po prostu, się schowaj, bo to będzie tylko dla ciebie. To będzie fajnie przez 2 lata. To ci później, to ci ucieknie, albo wyparuje, albo coś. Jeśli robisz coś dla siebie, jeśli piszesz książkę dla siebie, aby je zagarnąć pieniądze tylko i wyłącznie, aby cię popisać, aby się jakoś tak poczuć dobrze, że jesteś taki fajny, czy podziwiają ludzie, to powodzenia, ale to nie potrwa dłużej niż parę może lat ewentualnie, bo jeśli nie ma w tym miłości, jeśli nie ma w tym ofiary, że chcesz robić coś dla siebie, jeśli może od siebie dla kogoś, To nie ma sensu. No, w tym musi być miłość, a miłość jest Bogiem. Bóg jest miłością, więc jakby, no tu jakby mamy wspólny mianownik, że jeśli faktycznie robimy coś dla Boga, czy dla miłości, to musi wyjść. To musi wyjść. Choćby nie, jak nam się nie chciało i nie udawało, to gwarantuję Państwu, że to kiedyś zaskoczy. No bo to po prostu, bo to by było bez sensu, gdyby tak nie było.
Słuchają Państwo audycji Duchowości i Psychologii, a rozmawiamy dzisiaj ze Stefanem Czernieckim, człowiekiem, który uważa, że Pan Bóg dał mu takie powołanie, żeby podróżował i bywał w różnych miejscach na świecie, również najbardziej niebezpiecznych. Nie spotkałeś się, Stefan, z takimi opiniami, że to nie jest powołanie, tylko brawura na przykład?
Znaczy wiesz co, jeszcze nie. Miałem inne opinie na temat tego, że mam dobrego anioła stróża i z tym się zgadzam bardzo, bardzo mocno, bo faktycznie kilka razy w życiu przeholowałem. Po prostu. To była brawura, głupota, można nazwać różne, znaczy to w różny sposób. No gonienie węża z patykiem, tylko po to, żeby go wykurzyć z zarośli, żeby mieć fajne zdjęcie, a potem się okazuje, że to jest wąż, który jest czwarty pod względem jadu na świecie. Wjeżdżanie rowerem do tunelów w skale Wanda, gdzie nie ma światła i jest zakręt w środku i nie wiadomo, jak go pokonać. No, było tych sytuacji troszeczkę. Ja z tego dumny nie jestem. Mówię, jasno, to była głupota, to była głupota. Natomiast fakt, że z tego wychodziłem obronną ręką, bez żadnego pokieroszowania, pokazał mi również to, że mam nad sobą kogoś bardzo potężnego. Mhm. I to jest mój anioł z róż. Jestem takim świadkiem tego, że mam taką teorię prywatną, to tylko oczywiście tak już mówię pół żartem, że to jest anielica, bo tylko kobieta jest w stanie taką cierpliwością mnie wydarzyć, żeby to wszystko wytrzymać. Bo zawsze mi Stefan, okej, ja ci jeszcze to wyciągnę, to już wiesz, ostatni raz, nie? Żeby było jasne, od tej pory już sobie musisz troszkę pofolgować. W każdym razie, no było tych sytuacji w życiu moim troszeczkę niebezpiecznych, ale umówmy się, bez tych sytuacji nie byłoby życia, nie byłoby tej misji, nie byłoby tych książek, nie byłoby tej pasji, nie byłoby tej przygody. No jest przygoda, to coś się dzieje, no to może być trochę pysznie, próżne, że o, jedziesz po to, żeby się zabić? No nie wiadomo, że nie, po to nie. Ja zawsze jadę z taką nadzieją, że wrócę cały zdrowy. Natomiast no są sytuacje różne, jak się idzie do Indian w dżungli, gdzie jeszcze podobno nie było białego człowieka, no to mamy taki myśl z tyłu życia, aby nie właśnie po raz ostatni jadę w tą stronę.
Bo dotarłeś tam, gdzie nie dotarł nawet Wojciech Cyrowski, znany wszystkim, i to jest to powieść.
Myśli zawsze z Wojciecha tak, historię.
Tak, to jest to powieść właśnie, którą zawsze musisz powiedzieć.
Tak, powiedz. Nazwisko, które przyciąga. No jest taki rejon na południu Wenezueli, nazywa się Amazonas. Pan Wojciech, z tego co wiem, on tam kiedyś był, jak jeszcze nie było Chaveza. A odkąd jest Chavez, czyli już 20 parę lat temu, pan Cyrowski już nie wpłynął. Ja pana Wojciecha znam prywatnie, miałem okazję kiedyś o tym z nim rozmawiać, na temat tego, o tym przed książce, czeka tam do Wida, że gadam z nim w pociągu, przy winie, panie Wojciechu, czy pan tam wpłynął? On mówi, nie. Znaczy wpłynąłem, ale jak nie było Chaveza. Teraz już jak jest Chavez od kilku lat, chciałem tam nagrać program, miałem pieniądze na operatorów, na dźwiękowców, nikt mnie nie chciał wpuścić. Mhm. Nikt. Indianie, przewodnicy wojskowi, nikt. Tak się mówią Chaveza. Nawet panie Stefanie, niech pan próbuje, ale ja się będę dla pana modlił, ale szansa na pan, mówmy się, bliskie zeru. No więc ja uruchomiłem wszelkie kontakty z podróżnikami, którzy mieszkają w Caracas na stałe, z różnymi eksploatorami, z reporterami. Wszyscy mówią, Stefan, wybrałeś najgorszy kawałek na ziemi, tam się nie wpływa. Bo to jest rejon zamknięty, tam jest reżim, tam są kopalnie dementów, tam są Indianie, tam są kartele narkotykowe, tam są tajemnice wojskowe Chaveza. I kiedy tam wpłynąłem, bo mówiąc już tak skrótowo, nie, bo to jest historia na parę ładnych godzin mówienia, jak to się udało tam wpłynąć, jak już miałem to pozwolenie w ręku od wojskowych, aby tam wpłynąć, pamiętam, że napisałem takiego maila panu Wojciechowi. Panie Wojtku, jutro wpływam. I dostałem jeszcze tego samego dnia odpowiedź, tak się złożyło, że był przy komputerze tego dnia. Do dzisiaj go mam w archiwum swojej poczty, tego maila. Jeden wyraz. Zazdroszczę. Wódce. I no wiadomo, to się obudziła moja taka próżna pycha, nie, że Cyrowski je wpłynął, a ja wpłynę, a co? No wiadomo, no pan Wojtek jest w ogóle, bardzo go szanuję, lubię i to jest człowiek, który no, osiągnął właściwie bardzo, bardzo wiele w tym podróżniczym świadku. Ja mam trochę inną drogę niż on. No, bardziej kocham góry niż niziny. Mam troszkę inny styl podróżowania, troszkę bardziej na co innego patrzymy. Natomiast jakoś tam się wzajemnie wspieram, mam nadzieję. Są dwie książki, pierwsze on mi wydał, więc żeby było jasne. Więc w każdym razie ta wyprawa pokazała mi coś takiego, że nie ma granic, które człowiek może sobie jakoś tam wytyczyć, jeśli chodzi o takie właśnie miejsca zakazane, niedostępne. Nam się wydaje, że jest miejsce, do którego nie można wpłynąć. Nie, to bzdura.
Że wszystkie granice są w nas, tak,
jest bzdura. To jest kłamstwo. To trzeba po prostu w miejscu powiedzieć, to jest kłamstwo i oddać to Jezusowi. Ja na tym wyjeździe miałem taką sytuację, że szukałem tego tej przepustki. Byliśmy tam z kolegą Kubą, i to było tak, że my szukaliśmy wszędzie. W garnizonach, w szpitalach, na bazarach, wszędzie. Wszędzie. Aniu, wszędzie byliśmy, naprawdę. Nie było miejsca w tej miejscowości, gdzie tutaj była już miejscowość graniczna, tam już nie było, później była tylko rzeka, Orinoco, gdzie nie bylibyśmy w stanie wejść, żeby po to pozwolenia. Nikt nie mógł. W to nic tam, no nie. I pamiętam, że pomyliłem się, Panie Boże, no ja już nie mam siły. Ja już jestem pod bramą, jestem pod murem. Ja już zrobiłem wszystko, co było w stanie w moich wyobrażeniach zrobić. I koniec. Ja już jestem. No, dałeś mi kopa, żebym tu przyjechał, bo to było też historia druga, że dostałem dużo znaków, żeby tam jechać, mimo że nie chciałem, bo się bałem, ale przyjechałem. Ja mówię, co dalej? Hello? Co dalej? Milczysz. Ja już jestem parę dni i nic się nie dzieje. Z każdej strony to samo. Gringo, sorry, nie wpłyniemy, nie wpłyniesz. Modlę się, powiem, no, daj jakiś znak, bo ja już jestem bezbronny. Mówię, no 3 tygodnie mam do powrotu, pewnie pojedziemy z Kubą do Caracas, spędzimy czas wolny na plaży. Taka będzie wyprawa do dżungli, nie? No miło brzmi, ale był sponsor, który mógłby trochę być delikatnie mówiąc zawiedziony naszą postawą. No więc pomodliłem się o to i słuchaj, następnego dnia, jako że to była taka miejscowość, gdzie nie było często prądu, było ciemno w nocy, nie było światła, tylko przy świeczce, było nudno, po prostu wybrałem sobie dwóch mężczyzn na łóżku, siedzących w takiej małej klatce, bez okna, bez światła, no to co można robić? No, przez całe dnie, no po prostu nuda, tam nic nie da do roboty. I Kuba stwierdził, że on kupi książkę po hiszpańsku, i będzie mi się uczyć hiszpańskiego i będziemy ją czytać. No okej, no lepsze to niż nic, nie? Chociaż wrócę do Polski z językiem hiszpańskim perfectamente. No i poszedłem do księgarni. Słuchaj, czy ktoś z naszych słuchaczy wpadł na pomysł, aby szukać pozwolenia na wpłynięcie do rejonu zakazanego w księgarni? No nie! A co było dzień po mojej modlitwie? Mhm. Idziemy do księgarni, tam jest jakiś stary księgarz, nie? Taki indianin, zmarszczki, siwe włosy. No ja mówię, Kuba, kup tą książkę, w porządku, ale weź go zapytaj jeszcze, czy on wie, jak gringo może wpłynąć do dżungli? Mówi, Kuba, Stefan, zapomnij. Byliśmy już wszędzie, w kościele, w garnizonie, na bazarze. Ja już się nie będę kompromitował. Mam tego dosyć. Już nie pytam więcej o takie rzeczy. Mówi, Kubuś, ostatnia prośba o tym wyjeździe. Zapytaj się go. Słuchaj, on zapytał. Się okazało, że to był pan, który ma znajomości. Jakaś jego córka, siostra, piąta w pokusielu ma kumpla, który kiedyś robił takie tury do tego rejonu, kiedy jeszcze był otwarty. I on ma znajomości w wojsku. Mieliśmy nitkę i tą nitką do kłębka doszliśmy do głównego generała.
Czuję się, jakbym czytała Stary Testament, jak cię słucham. No to...
nie, to dziękuję. A to tylko książka, czekaj na Dawida. Ale dziękuję, ten komplement strasznie dałaś. Dziękuję, Aniu.
A o tym, co ci daje takie podróżowanie, porozmawiamy w drugiej części audycji. Bardzo
to już koniec? Ojej, no, dziękuję bardzo.
Usłyszymy się za tydzień. Drodzy Państwo, Anna Malec, a moim gościem był Stefan Czarniecki. Dziękuję za spotkanie.
Duchowość i psychologia. Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.